Dzień dobry, nazywam się Daniel Rumiancew. Jestem w dosyć rzeczywiście, tak jak Adam powiedział, trudnej sytuacji, ponieważ co prawda z jednej strony od kilkunastu lat fotografuję architekturę, no nie wiem, dla miesięczników architektonicznych, dla pracowni architektonicznych, dla firm. Z drugiej strony jestem artystą, którego działalność artystyczna ma tak naprawdę niewiele wspólnego z architekturą. Chociaż jak się zastanawiałem nad tym, jak wystąpić dzisiaj przed Państwem, to jednak jakieś tropy pokrewne znalazłem i spróbuję o tych tropach dzisiaj opowiedzieć. Natomiast, no dobrze, to może ja zacznę od początku, czyli po prostu pokażę takie prace, no nie wiem, zawodowe. Nie wiem, czy to jest w ogóle interesujące, ale powiedzmy, że można spróbować.
Ja może dodam też, że to dzisiejsze spotkanie jest ciekawe też z tego względu, że właśnie każdy z tych artystów się dystansuje od tego, co robi. Więc tak też zrozumiałem to zaproszenie od organizatorów, od Tomka Fudali, żeby jednak o tej fotografii architektury, która jest taką ziemią niczyją, nieznaną, właśnie takim obszarem niezbadanym, dzisiaj porozmawiać. Więc tutaj duża prośba do Was, czy do Ciebie, Daniel, do Konrada i do Juliusza, żeby się nie dystansować od tej fotografii architektury. Chcemy zobaczyć, co robicie, dobrze?
Będzie mi ciężko, ale spróbuję. No tak, jako się rzekło, od kilkunastu lat fotografuję architekturę. Ponieważ szef schodzi bez butów, więc szczerze mówiąc nie posiadam portfolio ze zdjęciami architektury przygotowanego w dobrej jakości. Mam to przygotowane niestety w jakości tylko internetowej i po prostu wydaje mi się najzwyczajniej w świecie ograniczę do pokazania tych fotografii, z których żyję, natomiast po prostu później przejdę do omawiania jakichś spraw bardziej artystycznych. Znaczy na przełomie lat 90. i 2000. fotografowałem po prostu bardzo dużo między innymi takich również tak zwanych ikon architektury, które w tamtym czasie były budowane. W tej chwili fotografuję mniej, aczkolwiek nadal to robię. Nie wiem, czy ja mam coś mówić o tych... No nie wiem, pracownia Jasiński-Kruszewski, budynek w Warce, Browaru, dom autorstwa Darka Chyca, no i tak dalej, sala zaprojektowana przez profesora Konrada Kuczyńskiego, Maćków, Wrocław, nie wiem, czy jakby Bulanda Mucha, Brebytgoszcz.
No. Może opowiedz o tym, jaki jest twój styl, czy jak ty fotografujesz.
Tak, bardzo słusznie.
Architekturę, bo jak państwo zapewne wiedzą, historia fotografii architektury jest dosyć obszerna, natomiast w Polsce jest to taki temat niezbadany, więc to dzisiejsze spotkanie też ma bardzo taką, myślę, że ważną, taki potencjał poznawczy, tak, pozwala zidentyfikować styl właśnie nie tylko tych architektów, ale również fotografów, którzy bardzo często z poszczególnymi pracowniami architektonicznymi pracują przez całe lata, tak, więc Daniel, jakbyś mógł powiedzieć o tym właśnie, jak ty fotografujesz architekturę.
Tak, no dobrze, żeś mi, tak, oczywiście miałem to powiedzieć, ale zapomniałem, więc problem z fotografią architektury jest podstawowy, mianowicie jest to bardzo sformalizowana dziedzina, która no właśnie posługuje się pewnymi dość sztywnymi jednak metodami. Ja niestety widzę dosyć dużo właśnie tego rzeczonego sformatowania, przynajmniej taki jest styl, który narzucają te czasopisma, które są w Polsce, ale nie tylko w Polsce. To jest, powiedzmy, taki mainstream jest taki właśnie bardzo sformatowany i bardzo sztywno, trzeba się trzymać pewnych zasad technicznych, to znaczy oczywiście trzeba korygować perspektywę, nie robić jakichś odjechanych szczególnie kadrów. Oczywiście no, pewna jakość oczywiście jest też wymagana, natomiast nie da się tam za bardzo poszaleć. Nie można na przykład na tle budynku sfotografować, nie wiem, pastucha pasącego krowy albo, no nie można zrobić pewnych odjazdów, więc niestety każdy mniej więcej fotograf architektury będzie miał trochę podobny styl. Jedni powiedzmy będą częściej używali jakichś spokojniejszych kadrów, nie wiem, bardzo takich stonowanych, spokojnych, centralnych kompozycji symetrycznych. Inni być może będą troszeczkę inaczej to fotografowali, bardziej dynamicznie. Natomiast zasadniczo pewne reguły są sztywne. To jest styl narzucony jakby przez wymogi no, publikacji, ale też oczywiście nie tylko. To jakby no, prawdopodobnie to wyjdzie też w tej dyskusji, dlaczego ta fotografia architektury w jakiś sposób upiększa tą rzeczywistość. Ja uważam, że to jednak jest upiększanie rzeczywistości i właściwie fotografowie architektury produkują takie trochę minimalnie bardziej realistyczne rendery tak naprawdę. O tym stylu miałem powiedzieć. Że ja staram się mimo wszystko szukać trochę emocji w tej architekturze. No nie, staram się może fotografować tak, żeby te zdjęcia nie były zbyt spokojne, więc pewnie, ale nie jest to reguła. Są budynki, które po prostu, nie wiem, jakieś bardzo wyraźnie nawiązujące do modernizmu, których raczej nie powinno się inaczej fotografować niż bardzo statycznie, spokojnie i tak właśnie chłodno, więc oczywiście nie jest to reguła z tym fotografowaniem, ale no, tak się złożyło być może, że no, na przykład dom zaprojektowany przez Szczepanika Zdzikowskiego, no raczej nie da się go jakoś bardzo, no nie powinno się go szczególnie deformować, jak sądzę. Ale już na przykład taka architektura jak Marek Budzyński, wydaje mi się, też jest jakby właśnie nastawiona na poszukiwanie tak trochę innych emocji, takich bardziej jednak mimo wszystko gorąca, wydaje mi się, ta architektura. Nie wiem, czy zanudzać Państwa dalej tymi zdjęciami po prostu.
Umawialiśmy się, że te takie statementy Wasze będą trwały od 10 do 15 minut, więc chciałbym, żebyś teraz opowiedział o tych swoich projektach artystycznych zahaczających o architekturę.
To ja wobec tego kończę z tymi zdjęciami i przejdę do spróbuję opowiedzieć o kilku projektach artystycznych, w których, no nie wiem, brałem udział, które zrobiłem, a które jakoś dotykają architektury, ponieważ jakby, no, mój problem jest trochę taki, że ja w pewien sposób nie uważam tej sformatowanej, dość sztywnej fotografii architektury za formę sztuki. Ona z pewnością jest formą dokumentalistyki, jako forma dokumentalistyki oczywiście może być formą sztuki, ale tylko i wyłącznie jakby z mojego punktu widzenia, pod warunkiem, że jest ta sztywna forma, ta dokumentalistyka zostanie w jakiś sposób skonceptualizowana. Tak jak to mamy na przykład na tej wystawie. Natomiast raczej nie traktowałbym robienia zdjęć do gazet, które, ponieważ oczywiście gazety architektoniczne również mają swój format. Na przykład taki format, że jest mało prezentacji, które są przekrojowe, tematyczne, problemowe, a dużo prezentacji poszczególnych budynków. W tym momencie jakby fotograf trochę przestaje być artystą, staje się takim narzędziem w rękach architekta. Ja tak od samego początku starałem się do tego podchodzić, to znaczy robiłem zdjęcia, starając się po prostu przekazać ideę architekta, natomiast nie traktując tego jako forma mojej prywatnej działalności artystycznej, więc o tyle jest mi też tutaj trudno, więc pokażę jakiś bardzo stary projekt z 2000 roku, który nazywał się TV Rooms, to była praca jeszcze studencka, natomiast mimo wszystko jakoś tam kilkakrotnie była pokazywana, więc mam nadzieję, że trochę wyskoczyła ponad poziom studencki. I to były zdjęcia pokoi, w których na on czas, powiedzmy w 2000 roku, 99, ludzie w Polsce oglądali telewizję. To były pokoje telewizyjne. Tylko że sfotografowane z takiego punktu, z punktu widzenia telewizora, to znaczy aparat fotograficzny stał na telewizorze i jedyne światło, jakie było w danym pomieszczeniu, to było światło z telewizora. Praca oczywiście jest w tej chwili no, już bardzo nieaktualna. Mało kto ma telewizor w dzisiejszych czasach. Dzisiaj aktualne są pokoje z internetem. Natomiast no, w tamtym czasie też jakby sytuacja w sztuce polskiej była taka, nazwijmy ją postmedialna, prawda? Wtedy właśnie mniej więcej na przełomie 90. i 2000 roku jakoś taki ten pop-banalizm przemieszany właśnie z takim postmedializmem mocno wkroczył, więc ona jakoś w tamtym czasie była osadzona. Dziś wydaje mi się to dosyć nieaktualne. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o tej pracy tak, że tych zdjęć było tam, no nie wiem ile tam, 20 ileś, natomiast każde zdjęcie miało rozmiar telewizora czy ekranu, który był w danym pomieszczeniu. Okej, jakoś spoko, tak? Nie za szybko, nie... I teraz chcę opowiedzieć o pracy, którą dzieli od tamtej pracy 12 lat, która została zrobiona w zeszłym roku w Indiach. Byłem na takim plenerze artystycznym, który trwał 2 miesiące, który tak naprawdę był projektem artystycznym Janka Simona, artysty. I jedną z prac, którą tam zrobiłem, byliśmy w Auroville, mieszkaliśmy w Auroville, to jest taka miejscowość, która jest najstarszą osadą hipisowską, która przetrwała od lat 60., a nawet zaczątki swoje miała jeszcze wcześniej do dziś. Tam ta społeczność... No mieszka tam 2-3 tysiące ludzi, którzy mają swoją religię, swój rząd, swoje osobowości również takie bardzo sprecyzowane, nastawione na medytację, ale między innymi mają też las. Zbudowali modernistyczne miasto, zaczynając w latach 60., i obsadzili je lasem, zbudowali bardzo wiele przepięknych budynków i zasadzili ponad 2 miliony drzew. Odrestaurowali tak naprawdę las tropikalny, który tam kiedyś był, który na skutek polityki takiej rabunkowej rządu indyjskiego został przetrzebiony, natomiast oni od lat 60. postanowili go jakby zrekultywować, odrestaurować. Natomiast tuż przed tym naszym przyjazdem do Auroville, do tej utopijnej społeczności modernistycznej, rządzącej się swoimi jakby lekko utopijnymi, modernistycznymi, jeszcze jakby w swojej genealogii regułami, tuż przed naszym przyjazdem miał tam miejsce cyklon. Nawiedził to miejsce największy od kilkudziesięciu lat cyklon, który spowodował, że ten las, który oni zasadzili, obrócił się w ruinę. Stał się mieszaniną takich bezładnych, no, stracił zupełnie swoją charakterystykę. Było mnóstwo przewróconych drzew, mnóstwo jakichś, no, stał się niesamowity chaos w tym lesie po prostu na skutek przejścia tego cyklonu. Ja fotografowałem ten las, ale także fotografowałem architekturę, która gdzieś spoza tego lasu wyziera. Natomiast robiłem te zdjęcia tak, żeby przyjąć perspektywę przewróconych drzew. Więc wszystkie te zdjęcia mają jakby perspektywę, no jakby grawitacja tych zdjęć jest zaburzona, po prostu przyjęta została grawitacja jakichś, no nie wiem, pojedynczych drzew lub jakiś kęp drzew, powiedzmy, jakiś, oczywiście zależnie od tego, jak kadr wyglądał. No i właśnie pojawia się trochę tej architektury, zarówno takiej małej architektury, jak i oczywiście tej architektury miejscowej, takiej jakby no, wiejskiej powiedzmy, jak i pojawia się architektura taka właśnie o rodowodzie, później będzie, będą takie zdjęcia o rodowodzie bardziej modernistycznym. Tylko no, nie powiem, że jest to, jest to jakby praca o, raczej o chaosie wizualnym, ewentualnie można to potraktować jako taką alternatywną, propozycję alternatywnej architektury, jakby takiego wynikającą trochę ze znudzenia, mojego znudzenia jakby taką no, schematycznością architektury, formatowaniem architektury.
No dobrze, bo wystarczy. 15 minut, tak, minęło. Ja myślę, że mamy też już nakreśloną taką relację właśnie pomiędzy tą twoją pracą fotografa architektury i działaniami dosyć rzeczywiście odległymi w czasie, działaniami artystycznymi, jak i tymi najnowszymi właśnie projektami, które realizujesz chociażby z Jankiem Simonem. Ja myślę, że teraz po pierwsze poprosimy pana o przełączenie nam komputera na tego peceta tutaj muzealnego. Masz, no to bardzo, bardzo proszę, to Konrad Pustała teraz jako druga osoba w ramach właśnie tych prezentacji działań fotografów architektury i artystów zarazem. Jeżeli chodzi o Daniela Rumiancewa, to ja tylko dodam, że to jest może taka najbardziej radykalna postawa, tutaj mieliśmy też takie spotkanie poprzedzające tą naszą dzisiejszą dyskusję, ponieważ Daniel się dystansował bardzo od tej fotografii architektury, wręcz nie chciał tutaj o tym mówić, jakby to gdzieś tak dyskredytował, więc teraz mam wrażenie, że tutaj zobaczyliśmy kawał też takiej solidnej roboty właśnie fotograficznej. Ja Danielowi też mówiłem na tym naszym spotkaniu, żeby tak nie przekreślał tego swojego dorobku, ponieważ nie wiadomo, co po tym zostanie, czy ta jego sztuka, czy te właśnie bardzo solidne kadry z, dokumentujące architekturę polską przełomu wieków. Konrad.
Dzień dobry Państwu. Ja nie jestem zawodowym fotografem, który zajmuje się fotografowaniem architektury, chociaż przez kilka lat byłem uczniem jednego z nich, który do Państwa będzie za chwilę mówił, czyli pana Juliusza Sokołowskiego. Ja jestem z wykształcenia ekonomistą i przez długie lata, przez całe lata 90. właściwie zajmowałem się studiowaniem ekonomii i takimi różnymi działaniami związanymi z problematyką społeczną. Na początku 2000 lat byłem jednym z założycieli pisma Krytyka Polityczna na przykład, gdzie właśnie od początku staraliśmy się wprowadzić do takich dość abstrakcyjnych, społecznych dyskursów obraz i estetykę. I ja może zacznę od takiego dość być może kontrowersyjnego stwierdzenia, że jeżeli jakby nie fotografujemy, to nie widzimy świata w ogóle. My na niego patrzymy, ale my tak naprawdę go nie widzimy. I zacznę od projektu, który zrobiłem w 2005 roku. Dzięki takiej innemu projektowi, który zmusił mnie do tego, żebym przejechał 25 tysięcy kilometrów przez Polskę. Jeżdżąc, robiąc inne rzeczy, zauważyłem, że w tym czasie pojawił się taki fenomen domów nieskończonych, które prawdopodobnie większość z nich w ogóle nie ma architektów, które nie dość, że zostały nieskończone, to jeszcze spełniały ileś tam parametrów, które jakby sam im narzuciłem. Między innymi taki właśnie, że nie mają ogrodzenia, że są w kompletnym polu. I pomyślałem sobie, że tak jak Daniel powiedział, że fotograf jest jakby takim narzędziem w ręku architekta, tak w moim przypadku trochę chyba jest odwrotnie. To znaczy ja traktuję przestrzeń, traktuję również właśnie architekturę, czyli jakby przestrzeń, która jest stworzona przez człowieka, do tego, żeby starać się szukać różnego typu narracji, takich metanarracji. I fotografia ma to do siebie, że dzięki niej jesteśmy w stanie być w wielu miejscach jednocześnie, jeżeli patrzymy na nią, jakby jeżeli patrzymy na zdjęcia, które są w cyklu. I wtedy mamy większą szansę, czy mamy możliwość zauważenia różnego typu podobieństw, różnego typu właśnie mechanizmów, które trudno jest uchwycić w momencie, w którym jakby nie patrzymy na zdjęcia, czy nie fotografujemy. To jest ewidentnie projekt o pierwszym kryzysie, który po tym takim turbokapitalizmie w latach 90. nagle się pojawił na początku lat 2000. I mnóstwo ludzi po prostu z różnych przyczyn straciło wszystko do tego stopnia, że musieli opuścić, jakby zawiesić swoje projekty, ale też w momencie, w którym te zdjęcia zostały wystawione, zgłosił się do mnie redaktor z Gazety Wyborczej, żebyśmy pojechali z dziennikarzem i zrobili takie dochodzenie trochę. I oczywiście jakby co tam się stało. Wybraliśmy 5 z tych domów i tak naprawdę okazało się oczywiście, że ten kryzys był takim głównym leitmotivem, natomiast jakby historie ludzkie w tym momencie były różne i to był bardzo jakby taki ciekawy pretekst do tego właśnie, żeby opisać tą rzeczywistość po początku lat 2000 z perspektywy jakby kryzysu, ale też tego, jak znajdujemy się w tym kryzysie. Więc architektura w tym momencie tutaj posłużyła mi jako metafora czegoś szerszego.
No tak, ale dzisiaj właściwie w kontekście tej wystawy można też te zdjęcia odbierać jako rodzaj takiej dokumentacji właśnie tego bałaganu, czy tej właśnie takiego braku architektury, czy braku jakiegoś pomysłu na to, jak ludzie mają mieszkać, nie wiem, tutaj to jest chyba szokujący kontrast też wobec tej architektury, którą pokazywał przed chwilą Daniel Rumiance, prawda, takiej lepszej, high-endowej, nie wiem, jak ją nazwać właśnie, zaprojektowanej jakoś, natomiast to jest taka druga strona tej rzeczywistości.
Tak. I ten cykl, w tym cyklu starałem się wylistowałem sobie cały szereg brzegowych założeń, które miały spowodować, żeby wyszedł mi cykl, który jest taką tak zwaną czystą typologią. To znaczy właśnie, że światło jest takie, a nie inne, że robię to z takiego, a nie innego dystansu. To znaczy jakby chodzi o to, żeby w momencie, w którym te zdjęcia są...
Trochę szybciej,
dobrze.
Przepraszam.
Następny projekt, taki trochę architektoniczny, to jest wystawa pod takim tytułem, która... Ja w ogóle, interesując się przestrzenią i taką też jakby sytuacją władzy w przestrzeni, sytuacją dominacji, sytuacją i mechanizmami, które powodują jakby jak my w tej przestrzeni się czujemy, wjechałem do Świebodzina pewnego dnia. słonecznego tym razem. I okazało się, że właściwie bardzo trudno jest zniknąć z oczu Chrystusowi. Do tego stopnia jest bardzo trudno, że wyjąłem telefon, otworzyłem sobie szybę, włączyłem nagrywanie i przejechałem się powoli po tym mieście. I to, co Państwo tutaj widzicie, to jest efekt właśnie tej mojej wędrówki, tego mojego spaceru samochodowego. On nie znika po prostu. On jest omniprezentny. On po prostu przez cały czas nas widzi. Oczywiście to są kadry z filmu i prawdopodobnie ono czasu chowa się za tymi domami, które notabene gdzieś wyczytałem w lokalnej gazecie, że domy, które mają okno na ten pomnik, są więcej warte. On patrzy i tutaj ja to robię z perspektywy naszej, natomiast jeszcze zrobiłem taką sytuację, że balonem podleciałem do jego twarzy, znaczy nie ja, tylko aparat, i sfotografowałem panoramę, to znaczy jakby mamy nasz punkt widzenia i boski punkt widzenia, który jest tutaj go widać na Tesco generalnie rzecz biorąc. Ile mamy czasu? Minuty. Dobrze, to w takim razie szybko do projektu, który zacząłem w tym roku i który mam nadzieję kontynuować. Jest to projekt, który już zajmuje się stricte tym, jak architektura, jak projektowanie przestrzeni wpływa na zmysły. Wpływa na zmysły, a w tym wypadku jak wpływa na proces uzdrawiania. W związku z czym na początek wziąłem sobie na celownik uzdrowiska. Chcę jeszcze jakby tą grupę poszerzyć o miejsca pielgrzymkowe, o miejsca new age'owe, ale tak naprawdę przez tutaj w tym momencie ta fotografia jest takim narzędziem do tego, żeby zastanowić się, co powoduje, że dobrze się czujemy w przestrzeni. A to jakby dobre czucie się wcale nie jest związane tylko z wzrokiem, ale z bardzo wieloma innymi zmysłami. I to są bardzo różne, jak widzicie Państwo, to jest podróż, którą wykonałem na południe. Tutaj mamy z 15 różnych uzdrowisk, od Świeradowa aż do Krynicy Górskiej, czyli też różne style, różne okresy, od połowy XIX wieku właściwie do lat 60. Niektóre są czynne, niektóre już są nieczynne, ale ta jakby cała idea uzdrowisk, jeszcze jedno zdanie, miała na zadaniu jakby uzdrawiać w sposób taki zmysłowy i wolny, nie stricte medyczny. I to jest zdjęcie z wystawy, którą zorganizowaliśmy w Jazdowie razem z Fundacją Pędzmiana w jednym z domków fińskich, który już niedługo pewnie zniknie.
Ja może tylko dodam, że tutaj Konrad zdecydował, że nie pokaże takiej fotografii architektury właśnie, którą wykonuje też na zlecenie, czy dla deweloperów, dla dużych firm architektonicznych, to są budynki.
Nie wykonuje. Naprawdę.
No tak, ale na przykład, nie wiem, Rondo 1, jak fotografowałeś, to...
Oj, to mi się zdarzyło raz. No ale, właśnie, ale jeżeli robię, to rzeczywiście robię rzeczy dla dużego przemysłu. I to jest też oczywiście architektura, ale wydawało mi się, że to jakby nie podpada tutaj pod nasz temat.
Elektrownie.
No na przykład.
W całej Polsce. Także to jest też tak, rozumiem, jakby taka kontra do tej twojej pracy z architekturą przemysłową, tak? I te podróże, o których mówiłeś, też były często podróżami właśnie w celu, nie wiem, sfotografowania jakiejś fabryki, która gdzieś powstaje, czy z tego, co pamiętam, jak mi opowiadałeś, czy właśnie tych elektrowni, które fotografowałeś dla jakiegoś, nie wiem, koncernu globalnego.
No czasami tak się...
Są tylko i wyłącznie projekty artystyczne, które dotyczą architektury, przy czym też nie wszystkie. Rozmawialiśmy o tym z Konradem, żeby może no, pierwsza taka propozycja była, żeby pokazać tutaj Państwu widoki władzy, ale ja uznałem, że wszyscy naprawdę już albo prawie wszyscy o tym albo słyszeli, albo nie wiem, widzieli wystawy jakieś, albo książkę, albo jeszcze coś innego, więc Konrad wybrał takie właśnie projekty. Dziękuję. Teraz wspomniany przez ciebie Juliusz Sokołowski, który jest po pierwsze również, jak się dowiedzieliśmy, nauczycielem, tak, Konrada Pustoł, więc to jest taka też relacja pokoleniowa, ta fotografia architektury ma swoich takich mistrzów i bez wątpienia Juliusz Sokołowski do nich należy. Ja tylko dodam, że Juliusz się tutaj trochę opierał przed wybraniem tych prac i opowiedzeniem o nich Państwu, uznając, że też jest obecny na wystawie, że tam można zobaczyć jego pracę. Tak, można zobaczyć jego pracę, ale poprosiłem go, żeby jednak też Państwu opowiedział o tym, co robi. I tutaj padło na współpracę z jedną z pracowni, myślę, że ciekawszych też architektonicznych, także Juliusz Sokołowski. Bardzo proszę, Juliusz, opowiedz o tym. Może wiesz co, może jeszcze tę książkę przekażemy, żeby można było ją zobaczyć, ponieważ to jest taka publikacja, czy cały szereg publikacji, które też towarzyszą tej fotografii architektury i one są właśnie czymś innym niż to wspomniane przez Daniela, takie formatujące spojrzenie redaktora, pism. To są zupełnie niezwykłe, luksusowe często wydawnictwa wydawane na zlecenie właśnie też pracowni architektonicznych czy jakichś deweloperów, które no, są właśnie takimi fotobookami, czymś zupełnie niesamowitym. I tutaj architekt czy fotograf i architekt mogą, no, mówiąc wprost, poszaleć, tak? Więc Juliusz to przyniósł, więc mogą też Państwo zobaczyć tę książkę czy te książki w rzeczywistości. Bardzo proszę, Juliusz, opowiedz o tym.
Ja chciałem zacząć od takiego wstydliwego stwierdzenia, wstydliwego, bo bardzo banalnego. Otóż siedzimy tutaj razem. Dzień dobry. Nie pada na nas. Jest nam ciepło. Dzięki właśnie architekturze. To znaczy właściwie tak jak dziesiątki lat temu uczono mnie, że człowiek żyje w kulturze, tak ja bym to sparafrazował równie dobrze w architekturze, co między innymi Daniel udowodnił, pokazując sadzony las. Jest to też taki gest dla mnie w oczywisty sposób architektoniczny. Podobnie jak Daniel, ja bez jakby wstydu się przyznaję, nie mam żadnego portfolio. Nie wyobrażam sobie posiadania portfolio zdjęć architektury. To znaczy dla mnie jakby życie architektury i to takie, które obserwuję współpracując na przykład z pracowniami, czyli niby tej architektury najnowszej, świeżej, jest właśnie życiem. Jest jakimś fotograf, za przeproszeniem, tak jak u Cartier-Bressona również architektury, tnie tę przestrzeń publiczną i prywatną przez czas. Zdarza mi się przecież fotografować nie realizację, ale na przykład wizję dopiero architektów na etapie projektowania, robienia makiet, dobierania, co bardzo istotne w wielu pracowniach, samego materiału, z których te makiety się tworzy. W związku z tym taka propozycja Adama, żeby jakby skupić się na prezentacji zdjęć, które są wynikiem mojej już dość długiej współpracy z pracownią IEMS Architekci, bardzo mi odpowiadała. Bo jest to są publikacje głównie, zdjęcia są nowsze i starsze, są jakby stosunkowo świeże, w tym sensie są żywe. Będę trochę nawiązywał do tego, co jakby poprzednicy mówili i być może za co Państwa przepraszam, bo w związku z tym, że znaczy ja sobie nie wyobrażam napisania, wygłoszenia wykładu z pozycji fotografa czynnego architektury o fotografii architektury. Znaczy to jest dla mnie to jest sytuacja często wcale niełatwa, często trudna, często do zdjęcia, jakby muszę się zmuszać, tak też bywa. I to niekoniecznie z winy jakby projektu, ale to jest taka sytuacja, że architektura, wbrew temu, co Daniel opowiadał, uważam, że jest taką materią bardzo żywą. Bardzo żywą. Można ewentualnie architekturę nazywać jakimiś dekoracjami, ale w znaczeniu, jeśli się zgodzimy, że my odgrywamy jakieś swoje role w teatrze. W związku z tym każdy budynek dla mnie jest takim wyzwaniem i zaproszeniem zarazem do spotkania, do jakby bycia z nim. Pewne takie moje sformułowania mogą brzmieć banalnie, ale wydaje mi się, że fotograf architektury jakby w dzisiejszych bardzo szybkich czasach, gdy nawet jeśli się zawodowo zajmujemy architekturą, to i tak nie możemy nadążyć za tym, co się dzieje w Polsce, tym bardziej w Europie, na świecie. Trudno obserwować wszystko, więc fotograf jest w pewnym sensie oczyma publiczności i tej fachowej, i tej, która tylko głównie, może nie tylko, z architektury korzysta, no bo znowu takie banalne stwierdzenie, tak jak na polityce, wychowaniu dzieci, tak i na architekturze znają się wszyscy, na fotografii również. I wracam do takiego zgubionego przed chwilą przez się wątku, że spotkanie jakby z nowym, bądź często starym dla mnie budynkiem jest zawsze czymś nowym, początkowo trudnym i właśnie jest spotkaniem, niezależnie od jego klasy architektonicznej. Staram się, żeby nasze spotkanie było udane. Nie potrafię tak technicznie mówić, bo na przykład uważam, że to, co znowu Daniel jakby formułował jako ograniczenie dla fotografa, piony mają być pionowe. Muszę powiedzieć, że nie czułem się nigdy do tego zmuszany. Dla mnie to była jakby oczywistość, gdy postanowiłem się tym zająć. Tak to widzę. Taki jakby na oczywisty sposób, do którego ja nie potrzebuję teoretycznych uzasadnień. I w pewnym sensie jest to dla mnie coś przeźroczystego. W ogóle bym tego stylem nie nazywał. Zresztą o stylu na przykład swoich zdjęć niewiele Państwu mogę powiedzieć. Zdjęć tu pokazywanych. Gdybym wybierał bardzo osobiste zdjęcia, choć podkreślę, to nie jest w opozycji do tych zdjęć, które Państwo oglądają. To jakby ta osobistość wynika jakby z jakichś innych czynników. Do tych osobistych zdjęć podchodzę tak samo, jakby jak do tych. Bardziej ta osobistość polega na dokonywaniu wyborów, co jest na zdjęciu i dlaczego to pokazuje i w jakim kontekście, gdzie, w jakim ewentualnie zestawie. Osobiste zdjęcia tym się różnią od prezentacji, na przykład moje osobiste zdjęcia, tym się różnią od prezentacji na przykład w magazynie architektonicznym, że jeśli to tylko możliwe, pokazuje zdjęcie jedno, może trzy, dzielę jakby na takie pojedyncze, mocne znaki, to lubię jakby w tej prywatnej fotografii, znaczy nie prywatnej, znowu to nie jest opozycja, ta jest fotografia, która jest wyświetlana, też jest dla mnie prywatna i architektura, kolejne takie skojarzenie, prawdopodobnie już wyszedł, bo musiał tutaj pan Maciej Miłobęcki właśnie z pracowni JEMS, o którym mogę powiedzieć, że współautorem tych książek, nie tylko dlatego, że jest jakby współprojektantem, ale architektura to też zawsze, chociaż na zdjęciach to rzadko widać, dla mnie jest kontakt właśnie z żywym, prawdziwym człowiekiem, z architektem, z fotoedytorem, z redaktorem, z tekstem, który ktoś o tej architekturze napisał. I jednocześnie to, za co lubię ten, dlaczego lubię się tym zajmować, że mimo, że najczęściej, muszę przyznać, jestem niezadowolony z tego, jak na przykład jakiego wyboru dokonuje redakcja, jak łamie moje zdjęcia, co jest w ich sąsiedztwie i tak dalej, to chcę powiedzieć, że mimo tego, że jakby narzekam i to narzekam aż za dużo, to w tym wszystkim podoba mi się, że to jest właśnie... chciałbym to powiedzieć łagodnie, ale w najbardziej pozytywnym sensie konfrontacja różnych spojrzeń na architekturę. A jako fotograf mogę nawet na te konfliktowe sytuacje patrzeć z dużym, a nawet bardzo dużym dystansem, dlatego że mówię to z niemal całkowitym przekonaniem. Nikt z redakcji nie przebywał z danym budynkiem tak długo, jak przebywał fotograf. Więc to też daje pewne takie poczucie satysfakcji. Chcę powiedzieć, że będąc taką najczęściej przedstawianą bez ludzi, często pustą, dlatego że na przykład redakcje, często też pracownie dążą do tego, żeby budynek nowy pokazać jak najszybciej przed bardzo często jego całkowitym skończeniem. Często trwają prace porządkowe i tak dalej. Więc budynek jest rzeczywiście formalnie zimny i pusty. Ale muszę powiedzieć, że przeżywam najczęściej spore emocje w trakcie fotografowania i sporo obserwacji takich, z którymi się spotykam później na wystawach fotografów, jakby, którzy... artystów, którzy fotografię traktują jako narzędzie sztuki. To są przeróżne obserwacje, na przykład zbliżone do tego cyklu przez Daniela przedstawionego, gdzie w pewnym sensie okiem patrzącym był telewizor. Bo takie zapewne nie najlepsze skojarzenie, myślę, że gdybym głębiej poszukał, znalazłbym lepsze, to jest choćby następujące. Fotografowałem między innymi apartament, już dość, chyba pod koniec lat 90. Ponad 120 metrów, całkowicie urządzony, gdzie w momencie, gdy wyposażony w ekspres do kawy, sztućce i tym podobne rzeczy, w momencie, gdy chciałem odkręcić wodę w baterii, w kuchni. Projektanci tam wnętrza obecni w trakcie sesji rzucili się do szafki sprawdzać, czy na pewno jest syfon. To mieszkanie miało wtedy 2-3 lata i zaraz wyjaśniam, o co chodzi. Otóż właściciel tego mieszkania miał parę takich mieszkań i budował dom. I to nie były mieszkania na wynajem. W tych mieszkaniach nikt nie mieszkał. No, była to zapewne lokata kapitału, ale przede wszystkim chciał mieć poczucie, że ma. Poznałem go. Zresztą, mimo że jest jakby tu postacią anonimową, nie będę szczegółów o tym panu opowiadał, ale takich obserwacji jest mnóstwo. Tu gdzieś była na przykład, był pokazany jeden z moich ulubionych biurowców zaprojektowanych przez Jemsów, chociaż oni go specjalnie wyróżniają. Niski, przeźroczysty, przejrzysty, zapraszający do tego, żeby nie tylko przechodzić obok niego, ale być może nawet przejść, bo taka teoretycznie istnieje możliwość przez 2 czy 3 hole, tak jak przejściowe, i zrobić to jako po prostu przechodzień, bądź oglądający nową warszawską architekturę. Fotografowałem ten budynek co najmniej przez 4-5 dni, każdego dnia, nie były to pełne dni, każdego dnia, mimo wszelkich zgód na piśmie, ochrona oczywiście dawała mi spokój, bo wszystkie zgody były, natomiast pracownicy, zwykli pracownicy, co chwila pytali się, czy wolno mi tu fotografować. A jeden pewnie z jakichś prezesów otworzył drzwi na pierwszym piętrze, zadał mi to pytanie, które się regularnie odpowiedziałem, że oczywiście tak, tam są papiery, a pierwsze piętro też panu wolno i to nie był żart. To znaczy, bo tu i na ta wystawa, w ramach której odbywa się nasze spotkanie, jest powiedzmy w wielkim skrócie krytyczna też wobec architektury. Ja myślę, że architektów i tych moich ulubionych, i tych, za którymi nie przepadam, obciąża się ponad ich zasługi i ponad ich możliwości. Często różnymi zarzutami, na przykład, że to zresztą Konrad tu jest na pewno lepszym specjalistą, ale myślę, że potwierdzi. To nie architekci grodzą osiedla, mimo że robią projekt tych ogrodzeń. To nie stąd się bierze.
Dobrze. Myślę, że już powoli ta część prezentacji będzie zmierzała do końca, ale mam jeszcze dwa pytania już do ciebie, zanim rozszerzymy tę dyskusję o pozostałych artystów zaproszonych tutaj. Chciałbym, żebyś opowiedział, bo też bierzesz udział w tych właśnie wystawach i państwo mogą znać właśnie pracę Juliusza Sokołowskiego, nie tylko z publikacji czy z wystaw indywidualnych, również tutaj z takiej stałej współpracy właściwie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie pokazujesz właśnie fotografie architektury też przy poprzednich edycjach Warszawy w budowie się pojawiałeś. Co ty właściwie o tym sądzisz? Czy jaka jest tutaj twoja rola? Jak ty byś się w tym kontekście odnalazł, czy zdefiniował?
Jeśli pozwolisz, jeszcze dwie rzeczy powiem.
Dwie rzeczy, ale potem... Powiedz mi, odpowiedz na pytanie.
Jedna taka, że wielokrotnie, choć już dawno temu, fotografowałem zapewne znane wszystkim tutaj obecnym Bolko Loft, mieszkanie i zarazem projekt Przemo Łukasika. I za którymś razem wpadłem na pomysł, żebyśmy zaprosili orkiestrę górniczą. I nie będę tego uzasadniał, ale pomysł wydał mi się taki jakby atrakcyjny wizualnie i w pewnym sensie banalnie oczywisty, to znaczy taki, który teraz mam na myśli nie autoreklamę, tylko po prostu lepsza prezentacja, którą bardzo łatwo się da każdemu interesującemu się tym pismu sprzedać, ale w cudzysłowie sprzedać. Otóż żadne pismo w Polsce nie chciało drukować zdjęć z górnikami, odważyło się jedno wnętrzarskie, i potem pani redaktor naczelna przy jakimś kolejnym spotkaniu powiedziała mi, że według badań, zdjęcie ukazało się na okładce, według jakichś badań w ciągu wszystkich lat istnienia tego pisma na rynku polskim, bo to był tytuł jakby francuski, był to numer, który się sprzedał w najmniejszym nakładzie egzemplarzy. Natomiast te zdjęcia chodziły również na okładkach w pismach francuskich, hiszpańskich, portugalskich i nie wiem jakich jeszcze. To świadczy nie tylko o redaktorach, tylko również jakby o nas, moim zdaniem, odbiorcach i skąd my czerpiemy jakby styl, no w skrócie czerpiemy z seriali, tak oceniamy architekturę i to polskich seriali, mimo że oglądamy też. Styl w fotografii, jeszcze do tego chciałem nawiązać, dowiaduję się o tym, że w tej fotografii znowu tu prezentowanej, że jakiś styl mam, od osób, które zamawiają u mnie zdjęcia, to znaczy, które mi pokazują, o, to jest pana, a to nie pana, w jakimś piśmie. Mnie to trudno uzasadnić, jakby dlaczego. I teraz w nawiązaniu. To o co Adam pytał, czego jeszcze mi się nie udało nigdy do końca zrobić, przeprowadzić, nie wiem, zostać gdzieś zaproszonym. To jest tak, że te zdjęcia, które gdzieś funkcjonują, na przykład, nie ukrywam, bardzo lubię takie pojedyncze zdjęcie, które wisi na, wisi na wystawie jakby Adama, czyli zdjęcia miasta. Zatytułowane Hotel Robotniczy FSO Kowalczyka 1 Warszawa, przedstawiające wyburzanie takiego bloku hotelu. Na pierwszym planie tego bloku jest taki, przed tym blokiem, na pierwszym planie zdjęcia jest taki barak z napisem sprzedaż, z wieloma napisami sprzedaż mieszkań, to są już sprzedawane mieszkania, które będą stały tam, gdzie jeśli patrzymy na zdjęcie, jeszcze stoi co najmniej 3/4 tego budynku. Nie będę jakby tłumaczył dlaczego, ale te zdjęcia robione specjalnie bądź wybierane jakby z archiwum, które powstaje w związku z moją tą pracą fotografa architektury. Te zdjęcia często się pokrywają, często są gdzieś robione obok i one funkcjonują na tym, nazwijmy, innym rynku, rynku sztuki. To są, że tak powiem, one są przeniesieniem moich obserwacji, a przede wszystkim interpretacji tego, co ja poprzez fotografowanie architektury jakby widzę.
I rozumiem, że to możemy też uznać za odpowiedź na moje pytanie dotyczące współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, tak? I...
była taka odpowiedź, chociaż to też dziwnie bywa, bo ja po pierwsze traktuję fotografię niemal całą, i tutaj Adam się może oburzyć, jako dokument. Czy sam autor ma takie intencje, czy nie ma, tak czy inaczej pozostaje dokument. Oczywiście on czym bardziej jakby autor zdjęcia gdzieś tam chce koniecznie, nie na siłę, bo to nie jest krytyczna opinia, ale jakby czym więcej jakiejś inscenizacji, choćby inscenizacji intelektualnej, tym ewentualnie trudniejszy potem proces z interpretacją tego dokumentu i po latach i dokopania się do jakby tych dokumentalnych informacji. Ale dla mnie ciekawszym tematem jest takie pytanie, między innymi do Adama, choć niby my tu mamy być we trzech bardziej bohaterami. Jak to się dzieje, że z jednej strony dokument jest jakby modny, choć mam takie obawy, czy właśnie dokument bez jakby przymiotników, czy dokument, przepraszam za mocne słowo, ale jakby zawłaszczony przez sztukę. Jakby sztuka dokument chłonie, a jednocześnie jeśli byśmy, ktoś nam tutaj, kogoś z obecnych zapytał, nie wiem, cudzoziemiec, który nigdy w Polsce nie był, zapisz mi tu na kartce jakieś tytuły na temat architektury warszawskiej, polskiej czy innej. Chciałem sobie obejrzeć, jestem w tym kraju jakby pierwszy raz, interesuję się architekturą. To czy państwo mogliby jakąś książkę polecić, jakąś wystawę i tak dalej. W świecie nam już bardzo bliskim, bo to jest rzecz normalna, że tych książek jest niemal nieskończona, przynajmniej perspektywy Polaka ilość, że w każdym większym mieście właściwie można znaleźć fotografię, której tematem w pewnym cudzysłowie jest fotografia architektury. Dzięki temu, że architekturę fotografuję co najmniej 20 lat, to też jestem zwolennikiem takiej teorii, że zdjęcie gotowe rodzi się tyle razy, ile razy autor, krytyk, spadkobierca postanowi tego zdjęcia użyć. I tu może powiem tak, że największą frajdą w tym, co państwo tam oglądacie pewnie po raz kolejny jakby na ekranie, było to powtórne używanie zdjęć i dorabianie paru zdjęć specjalnie jakby do książki, żeby to się układało w jakąś opowieść. I jeszcze może...
Nie, Juliusz, już nie.
Nie, tylko chciałem powiedzieć, że jak ktoś oglądał w miarę uważnie, to tam jest bardzo ciekawy temat zwizualizowany. 3 razy pokazana jest na przykład Agora. Za każdym razem jakby inaczej, choć z tych samych w zasadzie zdjęć.
Tak, więc Juliusz Sokołowski rzeczywiście najdłużej się opierał tej prezentacji. Nie chciał mówić, nie chciał zdjęć pokazywać, jak państwo słyszą, otworzył się tutaj przed nami bardzo, więc teraz może poproszę tutaj o zajęcie miejsc Konrada Pustoła i Daniela Rumiancewa. Przejdziemy do drugiej części tego spotkania.